Facebook też, inne media społecznościowe jednak też robią różne rzeczy, żeby te algorytmy, które nas tam trzymają, żeby były trochę bardziej nastawione na to, żeby ten czas, który tam spędzamy, był odrobinę bardziej wartościowy chociaż. Też jest druga grupa osób, które na Facebooku piszą o tym, że nie lubią Facebooka. I kończy, że Facebook się kończy i tak piszą od 10 lat. Nie powinniśmy pozwolić, żeby społeczny dylemat stał się społeczną katastrofą. Gdzie jest większa szansa, że zobaczymy coś, z czym się nie zgadzamy? Czy podczas przewijania Instagramu albo Facebooka, czy na przykład w Newsweeku albo w Do Rzeczy. Gdybym nie zajmował się tym zawodowo, to jestem prawie pewien, żebym teraz powiedział właśnie coś w tym stylu, że no przecież to jest jakaś porażka, że to są głupoty.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Piotr Chmielewski, założyciel agencji Social Media Now, specjalizującej się w kampaniach reklamowych na Facebooku i Instagramie, będącej oficjalnym organizatorem Social Media Week w Polsce. Ruszajmy! Mój dzisiejszy gość jest autorem najnowszego kursu, który już na dniach pojawi się na naszej platformie Nowoczesna Firma. W tym kursie dowiesz się, jak robić reklamę na Facebooku w taki sposób, aby osiągnąć reklamowy sukces, aby przepalić jak najmniej pieniędzy, jak najmniej budżetów i żeby po prostu te reklamy były jak najbardziej skuteczne, żeby zarobiły dla Ciebie jak najwięcej. Tego wszystkiego dowiesz się z jednego z wielu kursów na platformie Nowoczesna Firma. Przypominam, że dostęp do tej platformy możesz uzyskać tylko do końca tej niedzieli, czyli do końca 28 marca, bo właśnie wtedy zamykamy zapisy do tej platformy. Dlatego już teraz kliknij linka pod tym nagraniem lub wejdź bezpośrednio w nowoczesnafirma.org i dołącz do nas, póki jest taka możliwość, ponieważ później przez kilka miesięcy zapisy zostaną zamknięte, gdyż chcemy skoncentrować się na innych tematach i po prostu rozwijać tę platformę zamiast ją w tym czasie promować. Także dołącz do nas teraz i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Nowoczesnafirma.org. Witam Was wszystkich serdecznie. Tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu, a dziś ze mną człowiek, z którym będziemy mieć niesamowitą przyjemność rozmawiać o mediach społecznościowych. Piotr Chmielewski.
Cześć.
Człowiek, który na tym zjadł zęby tak naprawdę, no bo wiele już lat, już ponad 10 lat siedzisz w temacie, widziałeś wszystkie dobre i złe strony i możliwości i ograniczenia tych mediów, w związku z czym ja bym zaczął prowokacyjnie, trochę to może nie tak, żeby Cię to zaskoczyło, bo się na to tak trochę umówiliśmy wcześniej, ale zacznę prowokacyjnie, no przecież po co my mamy gadać o mediach społecznościowych, jak to jest przecież zło? Facebook to nam niszczy nastrój. Podobno były jakieś badania, że co trzecia wizyta na Facebooku się kończy pogorszeniem nastroju. Ludzie się tam biją o poglądy i tak dalej. Straszne miejsce.
Właśnie, widzisz, jak się czyta to, co się da przeczytać w internecie, na portalach internetowych i jak się posłucha tego, co się mówi w telewizji o mediach społecznościowych, to rzeczywiście można nabrać takiego wrażenia, że to jest po prostu zło tego świata. To znaczy, że Facebook i inne media społecznościowe nas z jednej strony zamykają w bańkach informacyjnych, z drugiej strony nas spędzają w depresję, z trzeciej strony nas dezinformują, radykalizują i co tam jeszcze. To znaczy, można sobie wybrać po prostu wszystkie problemy, zazwyczaj złożone problemy społeczne, które mamy. No i okazuje się, że zdaniem wielu mediów, no to w tej chwili właśnie media społecznościowe są wszystkiemu temu winne. I ja z jednej strony nie zamierzam tutaj wybielać tego, co się dzieje w mediach społecznościowych tak totalnie, no bo oczywiście są różne rzeczy, które sam bym zmienił, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, faktycznie zajmuję się tym tematem zawodowo od 10 lat i tak sobie po prostu patrzę na to, słucham tego i sobie myślę, czy rzeczywiście to, co ja tam czytam, to czy to jest prawda? To znaczy, czy te media społecznościowe są rzeczywiście aż tak złe? I mam taki test sprawdzający, to znaczy po prostu się zastanawiam, czy gdyby mediów społecznościowych jutro nie było, to czy faktycznie byśmy się obudzili w lepszym społeczeństwie? To znaczy w takim w którym na przykład kontrolę nad debatą publiczną mają w całości media tradycyjne. Gdzie jeżeli chcemy coś powiedzieć, to się musimy dostać do jakiejś jednej, czy tam pięciu, czy nawet pięćdziesięciu telewizji, albo trafić na łamy jakiejś gazety. Czy to jest rzeczywiście bardziej demokratyczna debata? Czy społeczeństwo, w którym ludzie nie mają prostej metody, żeby się dostać do megafonu, tak mówiąc umownie, jest lepsze? Czy miejsce, gdzie nie możemy rozmawiać, jakakolwiek ta rozmowa by była? Bo oczywiście nie każda dyskusja tam w komentarzach pod postami ma sens, prawda? Te nawalanki i tak dalej. Jasne. Natomiast no, czy miejsce, w którym nie możemy rozmawiać, jest lepsze? Nie wiem. To znaczy uważam, że trochę teraz zrobiło się właśnie tak, że mamy sytuację, w której no, po prostu media społecznościowe są demonizowane.
To jest ciekawe, bo faktycznie no, była ostatnia akcja media bez wyboru, gdzie wyłączyły się stacje telewizyjne. Ja sobie tak pomyślałem, bo to zrobiono na wzór takiej akcji, że po prostu to już jest koniec świata, że w ogóle tragedia. Sobie myślałem, kurczę, jakby tak faktycznie zostało, że tamtych mediów nie będzie, no to spoko, to my sobie poradzimy. I rzeczywiście, jak tak myślę, no gdzie byśmy gadali, gdyby jednak nie było żadnych mediów społecznościowych, a tamte by zostały, no to rzeczywiście no, będziemy tylko indoktrynizowani, tak? Indoktrynowani? Tak. Jednym tylko wzorem.
Wiesz, jakby czy debata w komentarzach na przykład na gazeta.pl albo na Do Rzeczy, to jest rzeczywiście ten wzór, o który chodzi, tak? Jeżeli debata na Facebooku jest zła, no gdzie jest ta dobra? No, czy po prostu ślepe też patrzenie w kolejne programy telewizyjne i bierny odbiór. To jest jakaś lepsza opcja, do której chcemy wrócić? No właściwie nie jestem przekonany.
Ale jest jeszcze coś takiego w mediach społecznościowych, że tam z tego co wiemy mają swoje za uszami, w sensie zwłaszcza uzależniania odbiorcy. Jest ten tak śledzenie ruchów oka, żeby tak zbudować tę platformę, żeby człowiek tam spędził tyle czasu, ile się da. No to może tu jest ta ich wina, że my się potem uzależniamy, nie możemy przestać, co chwilę sprawdzamy powiadomienia.
W 1941 roku, był taki dosyć duży raport czy wyniki badania, w którym autor udowadniał, że dzieci, tam duże badanie było dzieci od 6 do 16 roku życia, dzieci, które słuchają radiowych, tych radiowych takich dramatów kryminalnych, są od nich totalnie uzależnione, ponad połowa podobno korzystała z nich w taki sposób, jak alkoholik korzysta z alkoholu i była wielka debata o tym, że radio i te programy radiowe uzależniają młodych ludzi szczególnie, powodują, że oni nie są w stanie normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ja mówię o tym, bo przeczytałem badanie, które mówi o tym, że mamy coś takiego, mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa paniki technologiczne. To znaczy po prostu w danej chwili zawsze jest jakaś technologia, która aktualnie jest najpopularniejsza i też często szybko po prostu zyskuje popularność. Radio, kiedyś, no nie technologia, ale też zjawisko, komiksy też były oskarżane o całe zło. No, gry komputerowe nadal trochę są, ale wydaje mi się, że już te debaty o tym, że gry komputerowe nam zniszczą wszystkich młodych ludzi, już jednak troszkę brzmią śmiesznie po latach. Ale i zresztą telewizja sama w sobie też, tak? Że siedzi ktoś i biernie przegląda kanały, że to niszczy mózg i postrzeganie rzeczywistości. W danej chwili zawsze jest jakaś technologia, którą się oskarża o to, co aktualnie, o to, czego aktualnie się boimy. I jasne, no Newsfeed jest zbudowany tak, jak jest zbudowany, tak? Czyli jak się przewija, no to cały czas szukamy tam kolejnych rzeczy, które nas będą interesować. No ale właśnie, no czy telewizja nie jest zbudowana podobnie? Na zasadzie klikania i przeglądania kolejnych kanałów? Albo gazeta, gdzie przeglądamy kolejne strony, żeby znaleźć coś ciekawego? No to... Facebook też, inne media społecznościowe jednak też robią różne rzeczy, żeby te algorytmy, które nas tam trzymają, żeby były trochę bardziej nastawione na to, żeby ten czas, który tam spędzamy, był odrobinę bardziej wartościowy chociaż. Znaczy kiedyś jedyne, co robił algorytm, to właśnie starał się pokazywać treści, które są śmieszne albo i głupie, czyli memy, śmieszne filmiki i tak dalej. Od mniej więcej 3 lat algorytm jest trochę bardziej nastawiony na dyskusję, czyli na to, żeby pokazywać treści, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą, no bo założenie jest takie, że jak będziemy rozmawiać z ludźmi, to ten czas, który tam spędzamy, będzie trochę lepiej spędzony właśnie, niż jeżeli będziemy tylko biernie przeglądać. Ale tutaj też się zaraz znajdują krytycy, którzy mówią, no tak, ale te dyskusje, no to psują na demokrację. Więc jest ciężko. To znaczy ta technologia, która aktualnie jest najpopularniejsza, zawsze jest pod ostrzałem różnych grup interesu i różnych osób, które często może mają też szczere obawy, ale to zwykle wygasa i później się pojawia coś innego. I myślę, że jak spotkamy spotkamy się za 20 lat, to będziemy rozmawiać o
sztucznej inteligencji.
Być może, tak, albo o jakimś innym zjawisku, które znowu będzie postrzegane jako to bardzo, bardzo groźne. Mhm.
Czy to może być tak, nie chciałbym tu jakiegoś ukuć spisku, ale czy to może być tak, że te tradycyjne media tak sobie celowo przygotowały taką narrację wobec mediów społecznościowych, żeby, no bo to jest typowo konkurencja dla nich?
Kiedyś usłyszałem w jednej z największych polskich stacji telewizyjnych zdanie, które mnie na początek po prostu totalnie zbiło z tropu. To znaczy po prostu chodziło o ewentualny mój udział w jakimś programie u nich i usłyszałem takie zdanie, że oni mają taką wewnętrzną zasadę w swojej stacji, że o mediach społecznościowych mogą mówić tylko źle. To znaczy nie mogą mówić dobrze o tym, że tam są jakieś możliwości dla firm na przykład, że na Facebooku można zrobić skuteczne kampanie reklamowe i że wiele firm rozwija się dzięki temu, jakie tam są możliwości, dlatego że oni postrzegają media społecznościowe no właśnie jako konkurencję, to znaczy obawiają się po prostu, że media społecznościowe będą zasysać coraz więcej pieniędzy z rynku i uważają, że jeżeli media społecznościowe będą się rozwijać, no to ich istnienie jest zagrożone, po prostu, że reklamodawcy nie będą do nich przychodzić. Nawet jeszcze rozwinięcie było takie, że oni sobie zdają sprawę, że media społecznościowe mogą wyprzeć kiedyś tradycyjne, ale nie zamierzają tego procesu przyspieszać. Także no trochę mnie to zdziwiło najpierw, później jest w tym jakaś logika, trzeba przyznać, prawda? To nie można powiedzieć, że to jest zupełnie nielogiczne postępowanie. Natomiast od tego momentu, jak teraz czytam właśnie portale internetowe powiązane z dużymi mediami tradycyjnymi, albo oglądam telewizję i słyszę o tych wszystkich zagrożeniach związanych z social mediami, no to jednak przypominam sobie tę rozmowę, bo nie chcę powiedzieć, że wszystko tutaj jest tylko wynikiem właśnie jakiejś grup interesów i walki o pozycję rynkową, no ale myślę, że częściowo jednak tak. To, że w mediach tradycyjnych nie ma prawie nic o możliwościach biznesowych dotyczących właśnie social mediów, no to jest jednak zastanawiające.
Tak. No to tutaj można by jeszcze podnieść taki głos, że jest jeszcze temat prywatności. Tutaj media społecznościowe no, zmagają się od samego powstania z problemami, że to jakieś dane wyciekły z Facebooka. No wiadomo, ten słynny skandal Cambridge Analytica, ale mnóstwo pomniejszych skandali. A w mediach tradycyjnych aż tyle tego nie ma, albo się nie nagłaśnia, albo się udaje, że nie ma. Być może dlatego, że choćby, że aż tak się tam, nie wiem, nie zakłada kont, tyle danych się tam nie wrzuca w tych komentarzach gdzieś tam na gazeta.pl. Jest też wiele teorii sugerujących, że te media społecznościowe mają ścisłą współpracę z rządami i te wszystkie dane gdzieś tam trafiają, no bo to też się wydaje logiczne, że no po co robić, wydawać miliardy na jakieś działania wywiadowcze, jak tu dane same spływają za darmo, więc no jest tych zastrzeżeń prywatnościowych sporo. Czy ty widzisz jakąś zmianę w politykach prywatności tych firm, że to zmierza coraz gorszą stronę na zasadzie, bo ostatnio był taki skandal, tak, jakiś z WhatsAppem, że polityka WhatsAppa się zmieniała i parę zapisów tam miało zniknąć. Chyba ostatecznie nie zniknęły póki co, no ale tam było coś takiego, że wiadomości mają być zawsze szyfrowane i niedostępne nawet dla WhatsAppa. Mhm. I to zniknęło na kilka dni, potem znowu przywrócili. Także to zmierza w dobrą stronę jednak. Ktoś tam się reflektuje, czy nie bardzo? Czy właśnie...
Zanim ci odpowiem, to jeszcze dodam, że ja tu ostatecznie ani dziś, ani w ogóle w swojej działalności nie chcę wyjść na rzecznika Facebooka, tak? Jakby nie mam w tym ostatecznie, nie ma żadnego powodu, żebym cały czas był tylko za, także też szukam aktywnie, szukam różnych rzeczy, które uważam, że Facebook czy inne media społecznościowe by mogły poprawić i na przykład to pewnie jest jeden z tych tematów właśnie, gdzie oni też zapewne czują, że w przeszłości no trochę po prostu nie do końca dotrzymali tego słowa, które dawali użytkownikom. To znaczy Facebook nigdy nie sprzedawał danych, ten temat z Cambridge Analytica no to wynikał z tego, że to ta firma tam nadużyła swoich możliwości i po prostu te dane wykorzystywała, ale to jakby jednocześnie jest jasne, że tam zawalili. Ostatecznie mediom społecznościowym nie zależy na tym, żeby użytkownicy mieli problem z prywatnością i z kontrolą prywatności, no bo jak się dzieje coś takiego, no to kiedy była Cambridge Analytica? W 2000, już nie wiem, tam 14 czy którymś? Mamy 21 i ta debata cały czas jeszcze do końca nie zgasła i to przecież w żaden sposób Facebookowi dobrze nie robi, że cały czas ten temat gdzieś tam się kręci. Więc ostatecznie w ich interesie jest to, żeby te dane były bezpieczne, żeby użytkownik miał możliwość kontrolować kontroli, oczywiście do pewnego stopnia, no bo nie takiej kontroli, że proszę mi nie pokazywać żadnych reklam, no bo jednak model biznesowy jest taki, jaki jest. Ale są, jest kontrola na Facebooku na przykład, która pozwala wyłączyć reklamy pokazywane na podstawie kategorii związanych z wykształceniem, z zainteresowaniami, albo nawet z tym, jakie strony internetowe odwiedzaliśmy. To można bezpośrednio na Facebooku wyłączyć, żeby się później podobne reklamy związane z tym, co już widzieliśmy, nie pokazywały. Więc no, tutaj to jest po prostu temat, który wydaje mi się, oni już go mają coraz bardziej pod kontrolą, bo po prostu te kryzysy, które były w ostatnich latach, no to no dosyć mocno nas szarpnęły po prostu reputację tego serwisu, a w sumie ostatecznie ich być albo nie być zależy właśnie od tej reputacji.
No myślę, że łatwiej by im było, jakby mieli jakiegoś prezesa bardziej takiego reprezentacyjnego. Elona Muska może by zatrudnili, bo ten Mark wydaje mi się, że nie robi jakiegoś dobrego wrażenia. No i powstają o nim filmy, takie jak, tak. No może Social Dilemma nie jest ściśle o samym Marku, no ale wcześniej mieliśmy Social Network. Także, no właśnie, może odnośnie tych filmów. To, co, jeżeli się tak człowiek nie wgłębia w temat, nie śledzi tych tematów, tylko tak sobie po prostu no, korzysta z tych mediów, no i słyszał już ileś razy, że to mu niszczy życie, no to jak się napatoczy na takie filmy, no to już ostatecznie stwierdza, że...
Tak, to już wtedy nie ma...
Ucieczka.
Tak, to już wtedy się wszystkie puzzle składają, ktoś mówi, teraz rozumiem, kasuję Facebooka, tak? To oczywiście nie jest zawsze tak, ale jest trochę takich osób, ale też jest druga grupa osób, które na Facebooku piszą o tym, że nie lubią Facebooka. I kończy, że Facebook się kończy i tak piszą od 10 lat, czekają pewnie na ten dzień, ale to mniej ważne. Ważniejsze, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o ten film, no to tam bardzo dużo tych wątków było poruszonych i to jest właśnie idealny przykład takiego przekazu, który gdzieś tam zahaczał prawdę, ale robi to w taki sposób, że ostatecznie niewiele z tej prawdy zostaje. No na przykład ten wątek, w którym się mówi, że ponieważ media społecznościowe są za darmo, no to nie płacisz, więc ty jesteś produktem. Bardzo mi się podoba tak marketingowo to hasło. You are the product. Ostatnio nawet szef Apple'a, Tim Cook, powtórzył to zdanie w jednym ze swoich filmów. Nawet też cytował ten film, że nie powinniśmy pozwolić, żeby społeczny dylemat stał się społeczną katastrofą. Po prostu ten film zrobił bardzo dobrą robotę właśnie w tym kontekście krytyki mediów społecznościowych. No ale do meritum. No to właśnie, jeżeli chodzi o ten pogląd, że nie płacisz, więc to ty jesteś produktem, no to świetnie brzmi, no ale w takim razie ja poproszę, chciałbym kogoś kupić. No bo jeżeli każdy użytkownik jest produktem, no to ja wybieram sobie tę osobę, chciałbym ją kupić. Jej dane oczywiście, nie ją. Nie da się. To znaczy, co to za produkt, którego się nie da kupić? Ktoś powie, no dobrze, ale to jest przecież tylko uproszczenie. Tak naprawdę chodzi o to, że kupujemy grupy osób. No właśnie, czyli nie kupujemy jednej osoby. I tutaj jest jednak moim zdaniem kluczowa różnica. Nie kupujemy jednej osoby. Kupujemy możliwość wyświetlania reklam dużej grupie osób. Nigdy nie wiemy komu konkretnie. Ani przed, ani po. Nigdzie nie wiemy, kto to dokładnie widział, że to widział Jan Kowalski czy ktoś inny. Druga rzecz. Tak naprawdę ktoś powie, no ale nie chodzi o to, że ty jesteś produktem, tylko twoja uwaga jest produktem. Zresztą ten film też w tym kierunku idzie, że ostatecznie to po prostu chodzi o to, że my tam swoją uwagę sprzedajemy, a reklamodawcy ją kupują. No nie do końca, to znaczy nie da się kupić nawet czyjejś uwagi. Są badania, które mówią o tym, że użytkownik przeciętny każdego dnia przewija 90 metrów treści na Facebooku i wspina się tym samym na statuę wolności. Więc w związku z tym my jako użytkownicy jesteśmy ekspertami, jesteśmy świetni w tym, żeby omijać te rzeczy, które nas nie interesują, żeby nie zwracać na nie uwagi. Każdy post na Facebooku czy na Instagramie jest przecież o tam ułamek sekundy tylko dalej. Więc nie trzeba nic robić, żeby pójść dalej. I tak naprawdę w większości treści z tych 90 metrów no przecież nie rejestrujemy. Nie ma takiej możliwości, no chyba, że ktoś wierzy w taką spiskową teorię, że tam jest jakiś przekaz podprogowy i wszystkie te posty, które przewijamy, ale to byłby naprawdę słaby świat, gdyby wszystko, co przewijamy na Facebooku, zostawało nam w głowie. Więc ostatecznie to, co tak naprawdę reklamodawca może kupić na Facebooku, na Instagramie, to nie jest jedna osoba, ona nie jest produktem, tylko ostatecznie reklamodawca może kupić możliwość potencjalnego przyciągnięcia uwagi dużej grupy ludzi, którzy być może będą zainteresowani. I to zdanie już nie brzmi tak dobrze, prawda? Jak you are the product.
Ale to jest bardzo fajne, nie? Ja się naprawdę bardzo cieszę, że ty tu jesteś, ponieważ no, faktycznie zauważyłem u siebie jakiś czas temu taki ekstremizm, więc cieszę się, że można to zweryfikować i rzeczywiście zobaczyć, że to nie jest tak do końca jednoznaczne. No ale jak już mam tak prowokować, no to, ale dobra, jest Instagram na przykład i tam się buduje takie fałszywe wizerunki, no nie? Tam wszystkie kobiety są idealne, wszyscy są w podróży wiecznej, wszyscy mają białe zęby i tak dalej. No i to na pewno jest szkodliwe.
Jasne, to że tak. No właśnie to już jest ten moment gdzieś, że nie chcę robić teraz z siebie tego adwokata Marka Zuckerberga czy Instagramu w tym przypadku, bo też właśnie jak tak robię, to dochodzi do dosyć zabawnych sytuacji. Niedawno jak napisałem post właśnie mniej więcej o tym, o czym rozmawiamy, że o Facebooku można mówić tylko źle i w sumie skąd się to bierze i czy rzeczywiście jest aż tak źle, jak się mówi, no to tam miałem komentarz pod postem, że no właśnie jesteś agentem Zuckerberga zapewne i tutaj ile pieniędzy dostałeś za to, co napisałeś. Ja napisałem, że aha, bo to jest jeszcze ten argument, że ty prowadzisz agencję social media, znaczy ja, i w związku z tym tak mówisz, ponieważ to jest w twoim interesie. No i tak naprawdę jest dokładnie odwrotnie. Znaczy ja prowadzę agencję social media przez 10 lat, dlatego że trochę w te media społecznościowe wierzę jednak. Trochę uważam, że one ostatecznie mają właśnie taki demokratyzujący wpływ na to, co się dzieje w mediach ogólnie. Że mamy możliwość docierania do ludzi trochę łatwiej niż wcześniej. Więc dlatego prowadzę agencję social media, dlatego staram się to analizować w miarę, jak mi się wydaje, tak obiektywnie. Natomiast tej osoby to oczywiście nie przekonało i tam zabawne było to, że ten ktoś pisze tam, że no jak to? Przecież widać, że jest napisane, że to jest sponsorowane. Tam na górze, przy twoim poście jest sponsorowane. Ale ja mówię, ale jak to? Przecież to chodzi o to, że to ja płacę za to, żeby te posty dotarły do ludzi. A to nie to, że to mi płacą. Nie chodzi o to, że mi płacą. Dobra, nie dowierzesz nas. Więc już dalej stwierdziłem, że już nie będę wchodził w dyskusję, że to będzie po prostu anegdota w takich rozmowach jak tu, bo nie ma czasami możliwości, żeby kogoś przekonać. Więc wracając do twojego pytania, to rzeczywiście są różne rzeczy, które pewnie są gdzieś tam ryzykowne, jak na przykład właśnie udawanie kogoś, kim się nie jest, albo budowanie wizerunku, który może powodować, że inne osoby będą się czuły gorzej ze sobą, ponieważ wydaje im się, że cały świat jest idealny poza nimi. Pewnie tak. Natomiast jak szukałem badań, bo starałem się znaleźć ostatecznie jakieś badania na ten temat, czy media społecznościowe, czy może to już jest po prostu pewne, potwierdzone, że tak, depresja i wzrost tych niestety tego zjawiska teraz, to może to jest po prostu liniowo związane z prowadzeniem social mediów. No nie, to znaczy po prostu badania są niejednoznaczne, jest bardzo dużo różnych, one tam niuansują, pokazują, że to zależy jak się korzysta i tak dalej, jak dużo się korzysta. Są na przykład badania, które mówią, że jeżeli się korzysta tam 2-3 godziny maksymalnie dziennie, to że to może mieć pozytywny wpływ, nie negatywny. No i oczywiście, że jest milion innych czynników, które ostatecznie decydują o tym, jak się tam psychika młodego człowieka na przykład rozwija. I to jest ostatecznie później spójne z tymi badaniami, takimi metabadaniami powiedzmy, od których zacząłem dzisiaj, to znaczy tymi, które mówią, że te paniki technologiczne, to one mniej więcej tak działają. Czyli jak jest problem społeczny, dzisiaj depresja, bierzemy media czy zjawiska technologiczne, które aktualnie są na trendzie, w trendzie, czyli radio, telewizja, dzisiaj media społecznościowe, łączy się, stara się połączyć te dwa fakty. Też bardzo wiele badań wtedy powstaje, dlatego że jest bardzo dużo funduszy na to, żeby badać, no bo ludzie są słusznie zaniepokojeni, więc w związku z tym funduje się mnóstwo badań na ten temat i później po latach, no niestety naukowcy nie są w stanie dojść do jednoznacznego wniosku, więc nie ma ostatecznie konkluzji i uwaga przechodzi na jakieś inne technologie, które w tym momencie znowu rosną. Także jasne, na pewno są różne rzeczy, które można robić, no oni trochę tam robią, to znaczy na przykład te różne próby, żeby na Instagramie nie było widać dokładnie liczby reakcji, mm-hmm. tak? Tylko tak, po prostu, tak. żeby było napisane.
W Australii teraz tak, testować, tak?
Tak, tak. Ostatnio Australia w ogóle jest na tapecie w różnych wątkach, mm-hmm. prawda? Jeżeli chodzi o media społecznościowe. Więc tak, no gdzieś tam jakieś takie korekty. No i też to, żeby pokazywać właśnie trochę więcej takich treści, które generują konwersacje, wręcz oni mówią wartościowe. No tylko to jest pytanie jeszcze, co to są wartościowe konwersacje. W każdym razie nie sztuczne, nie jakieś boty, tylko po prostu te treści, które generują rozmowę, mają być częściej pokazywane użytkownikom. No i to w sumie widać od kilku lat, że rzeczywiście tak jest. Także no, to jest trochę kwestia tego, jak używamy tych mediów, no trochę kwestia tego, jak algorytm jest ustawiony, ale ostatecznie myślę, że znowu za te 20 lat, jak się spotkamy, to będzie trudno znowu podsumować to tak, że no tak, depresja to było wszystko przez Facebooka, czy Instagram.
Dokładnie. No dobra, no to teraz a propos tych właśnie konwersacji, bo to mi się kojarzy z takim trendem, który chyba, no bo strzelam, ale tak mi się wydaje, jest na Facebooku, że Facebook przechodzi bardziej od fanpage'y w stronę grup, co się wydaje trochę dziwne, dlatego że na przykład my jak robimy u nas w firmach marketing na Facebooku, no to widać ewidentnie, że da się bez problemu promować fanpage pieniędzmi. Mm-hmm. Można wrzucić dowolną ilość pieniędzy, żeby wypromować mm-hmm. posty na fanpage'u i tak dalej. No a grup za bardzo się nie da stricte tak promować, tak. że wrzucimy hajsy, no i niech ludzie wchodzą do grupy.
Tak, tak, tak.
Więc na czym to polega? Bo to z pozoru brzmi abstrakcyjnie, że czemu mm-hmm. oni zachęcają do czegoś, co im nie daje pieniędzy.
Grupy na Facebooku, mam takie wrażenie, są trochę takim narzędziem walki o reputację. To znaczy Facebook za pomocą promowania grup, rozwijania grup, stara się trochę walczyć o swoją reputację. Widzę to, no bo zawsze wtedy, gdy pojawia się wątek tych oskarżeń rzucanych w stronę mediów społecznościowych, no to oni lubią na grupy się powoływać. Mark Zuckerberg nawet osobiście czasem, czyli że właśnie wskazują, że grupy to jest takie narzędzie, takie miejsce, gdzie ludzie zbierają się i Facebook umożliwia im robienie po prostu wartościowych rzeczy wspólnie i też wymianę doświadczeń, pomaganie sobie nawzajem, że to jest właśnie to, do czego serwis społecznościowy jest stworzony idealnie. I w związku z tym, że grupy są tym, co jest na Facebooku rzeczywiście dobre. Ale faktycznie, tak jak mówisz, dla reklamodawców, no to jest, czy dla firm po prostu, no to jest takie, trochę jest sporo za i sporo przeciw, jeżeli chodzi o grupy. Idealnie łączyć prowadzenie grupy z prowadzeniem właśnie strony, fanpage'a, czy konta na Instagramie oczywiście też. Bo grupy przy tych wszystkich swoich zaletach, że generują konwersacje, więc treści docierają do większej liczby odbiorców za darmo, no właśnie nie pozwalają tworzyć reklam, więc później, jeżeli zrobiliśmy coś ciekawego i chcemy to wypromować, nie da się, a nawet jakbyśmy zrobili najlepszy post świata, po prostu viral wszechczasów, no to on poza grupę nie wyjdzie, no bo przecież grupa polega na tym, że wszystko zostaje w środku, więc też w związku z tym, w tym sensie akurat, no to idea mediów społecznościowych jest tutaj trochę porzucona, no bo zwykle w social media chodzi o wirale i o zasięg i o docieranie do dużej liczby. Czyli można powiedzieć, że grupy ostatecznie są takim narzędziem, które powinno być wspierające do strony, którą się prowadzi. Raczej nie powinno się dążyć do tego, żeby grupa zastąpiła fanpage. I można też powiedzieć, że grupa to jest takie miejsce, gdzie możemy liczyć na w miarę sensowny, stały zasięg bezpłatny. W 2021 nadal. Natomiast na fanpage'ach możemy liczyć, że przeciętnie ten zasięg bezpłatny będzie niższy proporcjonalnie do liczby obserwujących, no ale jak już się uda, no to wtedy mamy szansę podbić pół internetu, no a w grupie nie.
Okej, okay. Super, fajnie, czyli to są narzędzia, które się świetnie uzupełniają. No a teraz jeszcze przy tych różnych zarzutach, bo jak ludzie właśnie konwersują, rozmawiają, bardzo i to jest właśnie ta przewaga szybkości informacji czy rozchodzenia się informacji w mediach społecznościowych, która czasem jest dobra, jeżeli to jest dobra informacja, no ale jak to jest tak zwana lewa informacja, no to ona równie szybko się rozchodzi, a często jeszcze szybciej. Wiem, że media społecznościowe zatrudniają jakichś tam weryfikatorów, że to tam można zgłaszać, że potem niektóre z tych postów są oznaczone jako fake newsy i tak dalej, no ale to jednak media społecznościowe też kojarzą się z siedliskiem fake newsów. Tak. Każdy może napisać wszystko, jak to napisze odpowiednio przekonująco, to zaraz pół świata będzie myślało, że tak jest.
Niedawno, w zeszłym tygodniu, kolega kolegi, który jednocześnie tak się składa, jest prezesem dosyć dużej firmy, znanej firmy, wrzucił oburzony post na Facebooka, i oburzony był dlatego, że Facebook dodał do wpisu, który wrzucił, taką informację, że ta informacja jest kwestionowana przez niezależnych weryfikatorów. Bo Facebook rzeczywiście współpracuje z różnymi organizacjami, które niezależnie od Facebooka właśnie weryfikują prawdziwość informacji. Informacja dotyczyła, jak to się mówi, tej zbiorowej odporności na COVID. I informacja dotyczyła ta oryginalna tego, że jakiś naukowiec, ponoć rozpoznawalny i wiarygodny, napisał, że obywatele Stanów Zjednoczonych, społeczeństwo w Stanach może mieć już tą zbiorową odporność, populacyjną odporność już teraz w kwietniu, za chwilę. No i to był kontrowersyjny artykuł, wielu naukowców się z tym nie zgadzało, no i ci niezależni weryfikatorzy postanowili dodać taki właśnie dopisek do tego posta. Więc ten kolega kolegi był totalnie oburzony, oczywiście od razu wyjechał z oskarżeniem o cenzurę i że jak to jest, że Facebook dołącza takie rzeczy do postów, przecież nikt ich nie prosił. No i mówię o tym znowu, żeby pokazać, że to jest dosyć trudne zagadnienie dla Facebooka i innych social mediów, no bo przez kilka lat przecież cały czas im się obrywało za to, że nic nie robią. Czyli po prostu właśnie, że Brexit, Trump i tam wszystkie zjawiska, które niektórzy, nie wszyscy, uważają za negatywne, no to jest wina po prostu tego, że mamy algorytm. Teraz zaczęło się coś z tym dziać i zaczęli coś z tym robić, no to dostają z drugiej strony, że wprowadzają cenzurę. Właściwie ostatecznie to w ich interesie jest to i też mówią o tym sami, żeby ktoś zdjął z nich tę odpowiedzialność. No bo ostatecznie to jest jednak biznes. Chodzi o zarabianie pieniędzy. Gdzieś tam, miejmy nadzieję, jest za tym też jakaś może idea i misja, chociaż to nigdy pewnie możemy po tym, co robią, odczytywać, czy widzimy ją, czy jej nie widzimy. Natomiast na pewno ostatecznie to chodzi przede wszystkim o wyniki biznesowe. Więc oni nie są wcale tacy chętni, żeby podejmować decyzję na temat tego, czy Trump powinien mieć konto, czy nie mieć. Albo czy właśnie treści dotyczące tego właśnie tematu z COVID-em związanego, bo tam wiele wątków, no to czy te treści mają zostać, czy nie. Gdzie jest granica między wolnością słowa, a konieczną moderacją, prawda? Więc oni nieraz apelowali o to, żeby były jakieś regulacje na wyższym szczeblu, żeby korporacja taka jak Facebook nie musiała podejmować decyzji, które ograniczają niektórym dostęp do wypowiadania się. No natomiast też po prostu to nie jest łatwe. To znaczy nawet jeżeli takie regulacje miałyby być, no to wracając do tego przykładu znajomego, no to czy powinien być ten dopisek, czy nie? On mówi, że nie, bo to jest naukowiec, który pracuje w ONZ-cie. No ale czy to jest wystarczające? Raczej liczy się, to już moja opinia, liczy się to, co napisał i jak inni się do tego odnoszą, a nie kim jest. Więc może jednak to w ogóle powinien być standard, że jak udostępniamy jakiś link, to od razu automatycznie się doczepia do niego jakiś inny punkt widzenia, żebyśmy sobie mogli wyrobić. No bo przecież też Facebook jest oskarżany o zamykanie nas w bańkach informacyjnych.
No, bo przecież no, mamy swoich znajomych, których wole tam śledzimy, no i to są nasi znajomi, więc oni siłą rzeczy myślą dosyć podobnie do nas. No i tak siedzimy przez 10 lat, teoretycznie, nie wychodząc poza tego grona. No i co? No, jest tak, czy tak może nie jest? Czy znowu to jest taka narracja, w którą łatwo uwierzyć, bo na pierwszy rzut oka się tak wydaje?
Bańki informacyjne, tak? Mhm. No to zależy, z czym porównamy. Bo jeśli porównamy z na przykład oglądaniem cały czas telewizji polskiej lub TVN-u dla równowagi, no to pytanie, gdzie jest większa bańka? Jeżeli porównamy algorytm Facebooka, który no tak, no pewnie pokazuje trochę więcej treści, które nas interesują, bo raz to właśnie z powodu samego algorytmu, a dwa, no to dlatego, że my możemy sobie sami ustawić, prawda, kogo obserwujemy, kogo chcemy wyciszyć i nie obserwować. Więc jasne, no to jest trochę więcej rzeczy, z którymi się zgadzamy, na pewno. Natomiast gdzie jest większa szansa, że zobaczymy coś, z czym się nie zgadzamy? Czy podczas przewijania Instagramu albo Facebooka, czy na przykład w Newsweeku albo w Do Rzeczy. Więc to jest po prostu pytanie, z czym porównujemy. No i pewnie cię nie zaskoczę, bo znowu są badania, które właśnie pokazują tym razem Uniwersytetu w Oksfordzie, które pokazują, że osoby, które korzystają regularnie z mediów społecznościowych, no to są narażone jednak na większą różnorodność opinii niż osoby, które tego nie robią. Także pewnie jest znowu coś do zrobienia i trzeba by było, na przykład to jest coś, co myślę, że na pewno tego brakuje, troszkę większa transparentność, jeżeli chodzi o to, jak te algorytmy działają, na tyle, na ile dałoby się to wytłumaczyć, to dobrze by było, żebyśmy mogli trochę bardziej rozumieć, jak to jest, że to widzimy, tego nie. Poza tym, co sobie sami oczywiście zaznaczyliśmy, no bo tam wiadomo, skąd się bierze ten post czy ta strona. Ale w związku z tym na przykład to, co ostatnio w Australii, tam zamieszanie związane z sporem rządu australijskiego z Facebookiem między innymi, no to jeden element, który mi się tam podoba, nie wiem, czy on jest wykonalny, ale tam jest takie oczekiwanie, że Facebook będzie musiał tłumaczyć portalom internetowym, które publikują posty na Facebooku, zmiany w algorytmie. To znaczy takie zmiany, które mogą dotknąć te portale, że na przykład spadnie im zasięg bardzo mocno. No to Facebook będzie miał zobowiązanie, żeby ostrzec o tym, wytłumaczyć, że będzie taka zmiana w algorytmie, żeby to było trochę bardziej transparentne. I to mogłoby być może dotyczyć w jakimś stopniu też indywidualnych użytkowników. Natomiast no, myślę, że jak się nad tym właśnie tak krytycznie zastanowić, no to no nie ma wątpliwości, że jak przeglądamy newsfeed, no to trafiamy na rzeczy, na które normalnie byśmy nie trafili, gdybyśmy tylko kupowali ulubione gazety i oglądali ulubione telewizje.
No tak, nawet przed chwilą, jak tak Cię słuchałem, to się zastanowiłem nad kilkoma sytuacjami, kiedy Facebook mnie najbardziej wkurzył, że zamknąłem i stwierdziłem, nie wracam tu. I większość z tych sytuacji to jest, że się z kimś kłóciłem.
A no właśnie.
No to jak mogłem być w bańce, skoro się z kimś kłóciłem? Właśnie, czyli ktoś musiał mieć inne zdanie.
I tutaj jeszcze też ciekawe jest to, że czasami ci sami ludzie, którzy oskarżają właśnie media społecznościowe o zamykanie nas w bańkach, jednocześnie oskarżają te same media społecznościowe o to, że nas napuszczają na siebie nawzajem w swoim interesie, żeby zarabiać na tym pieniądze i trzymać nas tam godzinami. No to albo nas te media zamykają w bańkach, albo nas napuszczają na siebie. To nie mogą robić jednocześnie jednego i drugiego. Więc ja mam wrażenie, że jednak niektórzy to po prostu nie lubią Marka Zuckerberga i jakby tutaj nieważne, co te media społecznościowe tam wymyślą i Facebook, to ostatecznie może być, właśnie tak powiedzieć, trochę kwestia personalna. Ja z kolei uważam, że no, jak staram się też tak wyrobić sobie zdanie na jego temat na podstawie jakichś wywiadów, które on prowadził, albo jakiś właśnie, bo miał taki rok, w którym robił wywiady z różnymi ludźmi, czasami też krytycznymi wobec Facebooka. Był na przykład taki słynny dosyć wywiad z autorem książek Yuvalem Hararim, którego może kojarzysz. No to Harari jest krytyczny raczej wobec mediów społecznościowych i wobec algorytmów. Mówi, że jak te algorytmy będą nas znać lepiej niż my sami siebie znamy, no to jest prosta droga do katastrofy. Natomiast no, Zuckerberg zrobił z nim rozmowę i te rozmowy, które on prowadził, ja go raczej oceniam tak, że on ma taki analityczny umysł i faktycznie trudno jakoś tak złapać z nim przez w każdym razie ekran jakiś taki empatyczny kontakt, ale ostatecznie ja go nie posądzam o złe intencje. No i tutaj ktoś może się ze mną nie zgodzić, bo jest mnóstwo osób, które uważają, że on po prostu ma tam jakąś swoją agendę i w związku z tym nigdy nie uwierzą w to, że Facebook idzie w dobrą stronę. No ja tutaj jednak, jak obserwuję jego 10 lat, to nie zauważyłem jakichś ukrytych motywów, czy jakichś słów, które później będą w przyszłym tygodniu wywrócone czynami do góry nogami. Tylko no raczej widzę jakąś spójną w miarę wizję, no i trochę mimo wszystko ufam, że gdzieś tam u podstaw tego była jakaś właśnie wizja, w którym świat jest troszkę lepiej połączony, a ludzie mają trochę więcej do powiedzenia.
Fajnie. Ciekawe to jest. I teraz tak, bo pojawiają się ciągle nowe media społecznościowe, większość oczywiście bez sukcesu, no ale pojawił się TikTok i TikTok to jest ciekawa rzecz. TikTok, mam wrażenie, przechodzi dokładnie tą samą drogą jak wszystkie inne, czyli od tego, że jest uznany przez społeczeństwo za siedzibę głupoty, po jakiś potencjał, który w tym drzemie i poza rozwój, poza to, żeby tylko tańczyć i się wywijać, co w sumie no, nie jest złe. Natomiast pamiętam, znowu tak daję własne przykłady, bo to sam otwierając się na to, widzę to, jak to działa, że rzeczywiście, jak zobaczyłem pierwsze, czy rozmawiałem z ludźmi o TikToku, czyli nawet sam nie miałem, już nie mam, ale No to pomyślałem sobie, no nie, no to już jakby przechodzi ludzkie pojęcie, że już ludzkość do tego doszła, że wymyśliła coś takiego. Później moja córka zainstalowała TikToka, no i nagle się przyłapaliśmy, że pół godziny siedzieliśmy razem, oglądając różne filmy. Nie było tam seksualizacji dzieci, nie było tam przemocy, nie było tam sprawdźmy, czy da się ogolić oko żyletką, tylko jednak no, były tam fajne rzeczy pomysłowe. Trochę się momentami czułem, jakbym oglądał talent show, że kurczę, fajnie, że oni takie rzeczy robią. Kurczę, super. Zdolna młodzież, to było takie wręcz budujące. Więc też ciekawe, czy oceniasz, że to jest duży potencjał w TikToku?
Ja tu muszę trochę uważać właśnie, bo jak z Facebookiem zaczynałem we własnej działalności, to jednak byłem na własnej działalności, byłem 10 lat młodszy, a tak naprawdę to jeszcze trochę wcześniej w innej firmie miałem jakieś przygody, więc może byłem troszkę bardziej otwarty na nowości. Teraz TikToka sobie zainstalowałem tam parę miesięcy temu i muszę uważać, żeby nie wpaść właśnie w takie tony, jak kiedyś ludzie mówili na temat Facebooka czy Instagramu, bo gdybym nie zajmował się tym zawodowo, to jestem prawie pewien, żebym teraz powiedział właśnie coś w tym stylu, że no przecież to jest jakaś porażka, że to są głupoty, które tam, bo tak jak na pierwszy rzut oka się patrzy, to ja bym powiedział, że to jest taki klimat korytarza szkolnego dla mnie, że klimat takiego gimnazjum, liceum, że po prostu głupoty różne się robi, tam takie młodzi ludzie robią fajne rzeczy, ale tak trochę po bandzie. I w związku z tym to jest moje pierwsze wrażenie, natomiast słyszę, tylko jeszcze się nie dokopałem, że tam są też inne treści i w związku z tym pewnie liczę na to, spodziewam się tego, że rzeczywiście ta aplikacja też przejdzie drogę podobną do innych. No i kiedyś Facebook faktycznie był tylko do wrzucania kotków i tego, co się zjadło na śniadanie. No a dzisiaj rozmawialiśmy o demokracji, polityce, cenzurze i wszystkim, więc w związku z tym myślę, że po prostu ostatecznie każda aplikacja, która jest w stanie zgromadzić ogromną liczbę osób i no w jakiś sposób jednak przyciągać ich uwagę i powodować, że tam te osoby spędzają czas, no to prędzej czy później ona tak trochę dorośleje, powiedzmy. I no na razie przynajmniej w pobieżnym kontakcie nie znalazłem wielu treści, po które bym chciał wracać codziennie. Raczej wchodzę jak naprawdę nie wiem, co ze sobą zrobić, żeby zobaczyć i czasami troszkę oczy mi wychodzą na wierzch, to znaczy właśnie, że to są takie inne treści niż gdzie indziej, że ja chcę sobie przypomnieć, co ludziom może strzelić do głowy, to jest mniej więcej to, ale nie chcę mówić tak definitywnie, bo ostatecznie to jest jednak mimo wszystko wspólne we wszystkich mediach społecznościowych, no że właśnie te treści, które widzimy, to są te treści, które sobie chcemy widzieć, bo mamy nad tym dużą kontrolę. Więc jak ktoś mi mówi, a to się nadal zdarza, że ktoś mówi, że Facebook to jest żałosny, bo tam ludzie tylko właśnie nadal wrzucają jakieś swoje fotki, no to pytanie, kogo śledzisz? No więc pewnie to jest tak samo.
Okej, czyli potencjał również biznesowy, pracując tak z klientami, widzisz też w TikToku?
Mało, nie będę czarował, mamy bardzo mało zapytań, zdarzają się pojedyncze, nie robiliśmy jeszcze na razie niestety jakiejś dużej kampanii, akcji na TikToku, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo też czytam case'y, słyszę różne rzeczy, rozmawiałem też właśnie z jednym autorem, konkretnie z Jakubem Bielem, z autorem kursu online na temat TikToka, który właśnie mówił, że dużo już się dzieje, tylko że tego nie widać na powierzchni. Także no na pewno. No chyba, żeby były jakieś obawy właśnie związane z tym, że to chińska aplikacja, ale tam się też zmieniło, prawda? No bo była ta awantura, Trump tam coś wymusił, zdaje się, i zdaje się, że tam zmienił się właściciel, więc myślę, że no jest dużo jest szans, że to się będzie rozwijać tak nadal.
A czy twoim zdaniem media społecznościowe są skazane, czy w sumie, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo to chyba jest ogólnie pozytywne zjawisko, na bycie reprezentacją całego społeczeństwa ze wszystkimi jego wadami? Czy jednak widzisz pole dla takich, które jakby aspirują od samego początku do bycia czymś takim lepszym, jak na przykład Clubhouse, które by chciało być medium społecznościowym no, dla ludzi, którzy się faktycznie rozwijają, robią coś, ma być taka atmosfera premium. Czy to jest w ogóle realne, czy to prędzej czy później tak
Trudno mi powiedzieć. To znaczy, kiedyś pamiętam też właśnie z 10 lat temu była taka wizja, taki był pomysł, że każda firma będzie miała swoją platformę społecznościową. Nawet były do tego narzędzia, żeby każda marka mogła zbudować społeczność. No trochę tak jak stronę internetową, żeby budować swoją, żeby mieć pełną kontrolę nad tym. To się nie do końca stało. To znaczy, ostatecznie pewnie z różnych powodów mamy kilka tych dużych platform, ale no myślę, że jest tutaj jakaś szansa, że może nie będzie ich, nie będzie na pewno kilkuset dużych platform społecznościowych, no bo mamy ograniczony czas w ciągu dnia, prawda? I tutaj jest jakaś masa krytyczna potrzebna, to znaczy po prostu musi być tak, że tam są twoi znajomi. A twoi znajomi nie mogą być wszędzie, bo nie starczy im doby. Więc tutaj jest pewnie taka dosyć właśnie z tego powodu ograniczona liczba tych platform, ale nie jestem pewien, czy jednak ostatecznie Facebook czy Instagram będzie w stanie wchłonąć wszystko, tak jak próbuje, prawda? No bo na przykład TikTok, no to Instagram stworzył to jakby rozwiązanie, które się nazywa Reels. No i jakoś to tam się chyba kręci, ale to nie jest jednak aż na taką skalę i TikToka w żaden sposób nie zatrzymało. Snapchat, z tego co wiem, mimo tego, że się dużo mniej o nim mówi niż kilka lat temu, no to jednak raportuje rekordowe przychody. Mimo tego, że wiadomo, że relacje mamy na Facebooku i na Instagramie. Więc nie ma w ostatnich latach, chociaż jeszcze się zastanawiam, ale nie przypominam sobie w ostatnich latach jakichś takich historii, żeby była platforma typu właśnie Snapchat, TikTok czy teraz Clubhouse, która zniknęła z dnia na dzień, ponieważ Facebook postanowił ją skopiować. Facebook ją kopiuje, ale one nadal jakoś tam istnieją, więc na orbicie się mogą pojawiać kolejne serwisy, myślę. I na pewno Facebook zaniedbał format audio, to jest jasne. To znaczy, mieliśmy nieraz takie pytanie, co mamy zrobić, jak chcemy wgrać plik audio na Facebooka, w jaki sposób. Nie ma właściwie takiej opcji praktycznie. Można ewentualnie wgrać to jako wideo z jakąś animacją, prawda, że ta animacja zapętlona i do tego ten dźwięk. Ale też nie do końca, no bo jak przestanę słuchać w 20 minucie, to nie zapisze mi się to, tak jak na Spotify na przykład, prawda, żebym mógł wrócić i kontynuować dalej. Więc trzeba by było to słuchać ciągiem, poza tym to zginie gdzieś tam w gąszczu innych treści. Więc format audio faktycznie chyba troszkę tutaj został zaniedbany, no i Clubhouse trafił, ale tu się w ogóle nie wypowiadam, bo ja jednak trzymam się tej androidowej strony na razie, także Clubhouse'a znam tylko ze słuchu, bo jak rozmawiamy, no to nie ma jeszcze wersji na Androida.
Okej, dobra. Jeszcze jest taki projekt w Polsce związany z cenzurą na Facebooku, bo jak rozumiem, zwłaszcza na Facebooku, jak Rada
tak,
Cenzury.
Tak. A bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo...
Tak, ciekawi mnie, na ile w ogóle, jak to oceniasz? To jest coś dobrego? Czy to w ogóle ma prawo zadziałać?
O rany, to jest temat, tam parę postów nawet na swoim prywatnym profilu napisałem, chociaż do tej pory nie planowałem się angażować w żadne takie kwestie polityczne, a na pewno też nawet mieliśmy dyskusję w firmie, czy wchodzić w takie sprawy jako marka, więc postanowiliśmy, że jako marka to od bieżącej polityki jednak będziemy się trzymać raczej z daleka, natomiast ja to sobie tam czasem pozwalam coś napisać na prywatny. No więc tak, jest taki plan, żeby zaproponowany przez ministra Ziobrę przy wsparciu premiera, żeby powołać Radę Wolnego Słowa, która miałaby dbać o to, żeby treści w mediach społecznościowych nie były usuwane niesłusznie. To znaczy, żeby były usuwane tylko wtedy, jeżeli łamią polskie prawo. A jeżeli nie łamią polskiego prawa, to wtedy byłaby ta rada, która miałaby możliwość, przynajmniej zdaniem polskich władz, bo nie wiem, na ile to by było skuteczne, miałaby możliwość domagać się, aby ten materiał, ten post był przywrócony. Jeśli nie zostanie przywrócony, to tam ta rada miałaby też możliwość, nie wiem na ile skuteczną, żeby narzucić tam jakąś karę wielomilionową. No i to w sumie ostatecznie tak na pierwszy rzut oka brzmi całkiem nieźle, prawda? No bo w sumie czemu zagraniczne korporacje mają regulować wolność słowa naszych obywateli? Tylko znowu jak się zaczyna analizować, to się troszkę włos jeży. No bo po pierwsze, jeżeli się trzymać tej zasady tak wyraźnie, że tylko i wyłącznie treści, które nie łamią polskiego prawa, tylko które łamią polskie prawo, mają być usuwane, no to oznacza możliwość pisania niebezpiecznych głupot na całego. To znaczy po prostu właśnie wszystko to, z czym mieliśmy problem przez ostatnie lata, czyli fake newsy, treści dotyczące tego, że w szczepionkach są chipy, a koronawirusa powoduje 5G, o ile mi się wydaje, nie są nielegalne. Znaczy możliwość publikowania niebezpiecznych głupot pod ochroną polskiego rządu i można powiedzieć, no ale to właśnie można pisać, powinno to być, powinna być wolność pisania niebezpiecznych głupot, ale wydaje mi się, że ostatnie lata pokazały, że jednak każde miejsce w internecie potrzebuje jakiejś rozsądnej moderacji. Fora internetowe mieliśmy wcześniej, tak? No to każde forum internetowe potrzebuje rozsądnego moderatora. Jak się puści forum na tak po prostu, niech piszą co chcą, no to wiadomo jak się to kończy, to po prostu to miejsce umiera. Więc w związku z tym to jest sprytne postawienie sprawy, no bo polski rząd się stawia w roli obrońcy wolnego słowa, ale pytanie, czy polski rząd ma...
Abstrakcyjnie.
Właśnie, czy polski rząd ma tytuł do tego, żeby się stawiać w roli obrońcy wolnego słowa, patrząc na to, co się dzieje w mediach, na które ten rząd ma wpływ i na różne inne ruchy, które ten rząd podejmuje, już tam pomijając media, no to choćby ten pomysł, żeby nie można było odmówić mandatu, tak? Jakby, gdzie ta wolność jest? Te kroki, które polski rząd podejmuje, tak trochę stoją w sprzeczności do dbania o wolność słowa. I przykłady z mediów właśnie kontrolowanych przez państwo niestety to pokazują. Więc to już nawet zostawmy polskie państwo. To jest dla mnie dosyć też ciekawy wniosek i nie wiem, może trochę niebezpieczny, ale dochodzę do wniosku, że ostatecznie, jeżeli chodzi o wolność słowa i w ogóle, to rządy lubią dużo o tym mówić, ale jeżeli chodzi o praktykę, to później się okazuje, że większą wolność mamy dzięki korporacjom. Ja też nie chcę takiego świata, że mamy tam 5 korporacji, które niedemokratycznie rządzą nami, te wszystkie dystopie. Przecież na tym się opierają, prawda? Że korporacja przejęła cyberpunk, powiedzmy. Więc jasne, to też nie jest dobry model, gdzie rezygnujemy z procedur demokratycznych. Ale w tym momencie, dzisiaj, jeżeli się zastanawiam nad miejscem, gdzie mogę się swobodnie wyrazić, to no to nie jest Telewizja Polska.
Zdecydowanie. No dobra, jak myślisz, gdzie te media społecznościowe będą na przykład za 5 lat? W którą stronę to pójdzie? Czy to coś po prostu będzie sobie tak jak teraz, czy jakieś tu, nie wiem, rewolucje może, coś ciekawego? Jedną rzecz, którą wspomniałeś, to że się spodziewasz, że będzie dużo mniejszych, być może tematycznych mediów społecznościowych, także to już jest jakiś trop. Jeszcze jakieś ciekawostki?
Tak sobie myślę, jak to wyglądało 5 lat temu i czy się dużo zmieniło. To jest ciekawe, bo te media się zmieniają ciągle, prawda? Praktycznie nie ma jakiegoś tygodnia, gdzie nie byłoby nowości, jakiejś zmiany, więc z jednej strony te zmiany rzeczywiście się dzieją cały czas, ale z drugiej, no to jakiejś rewolucji w ciągu ostatnich 5 lat nie było. To, co Facebook twierdzi, że będzie za 5 lat, no to na przykład będzie większy nacisk na komunikację prywatną właśnie, czyli Messenger ma być rozwijany i WhatsApp, żeby więcej można było zrobić dzięki tym aplikacjom. To może być trochę tak jak w Chinach, WeChat, tam jest ta słynna aplikacja w Chinach, która pozwala zrobić praktycznie wszystko wewnątrz, to znaczy płacić rachunki, zamawiać taksówki, podobno, nie wiem, nie sprawdzałem, ślub wziąć poprzez WeChat, czy w każdym razie załatwić jakieś formalności, że tam jest mnóstwo takich mini jakichś programów, czy mini aplikacji wewnątrz i że to jest ta platforma, ten komunikator jest platformą, a niezależni deweloperzy tworzą te mini programy i to się wszystko dzieje tam wewnątrz. Więc no jest takie hasło the future is private, które się pojawia od kilku lat w komunikacji facebookowej, czyli że newsfeed to jest ten salon bardziej, tak, bo, nie, newsfeed to jest rynek. To jest tak, jakbyśmy poszli na rynek w jakimś mieście, no i możemy sobie rozmawiać w grupkach, no ale jesteśmy jednak publicznie i tam mieszamy się i jesteśmy wszyscy w tym miejscu, na tym rynku. A Messenger i inne komunikatory, no to ma być właśnie ten salon, gdzie jesteśmy też ze znajomymi, ale jesteśmy troszkę bardziej prywatnie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no to jeszcze przed COVID-em była ta był temat rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości, czyli żeby w częścią mediów społecznościowych pewnie była taka możliwość, żeby się czuć, że jesteśmy w tym samym miejscu, mimo że jesteśmy w różnych miejscach. Żebyśmy faktycznie mogli zorganizować sobie szkolenie, czy konferencję, czy po prostu porozmawiać z kimś, tak jakbyśmy, żeby z poczuciem, że jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, mimo że nie jesteśmy. No więc teraz pewnie prace przyspieszyły nad tym. I faktycznie to jest jakaś wizja całkiem ciekawa. I jeszcze też różne rozwiązania, już tak bardziej pod firmy, które powodują, że nie ma konieczności kierować gdzieś poza platformy społecznościowe. Ostatnio jest też spora awantura związana właśnie z decyzją Apple'a, który postanowił, że użytkownicy będą, iPhone'ów użytkownicy oczywiście, będą pytani o ponowną zgodę na to, czy chcą, żeby Facebook śledził ich aktywność na stronach internetowych. Mówię podobną, no bo jak ktoś zakładał konto na Facebooku, no to już był pytany, ale to nieważne, Apple chce zapytać jeszcze raz, więc w związku z tym będzie pytać i jakaś część użytkowników na pewno nie będzie chciała być śledzona na tych stronach internetowych, więc Facebook będzie otrzymywał od Apple mniej danych, ale to oznacza jednocześnie, że Facebook i inne media społecznościowe może mieć większą, jeszcze większą motywację, żeby nie odsyłać użytkowników do zewnętrznych stron internetowych, tylko żeby użytkownicy robili jak najwięcej wewnątrz tych platform. No więc sklepy na Facebooku, na Instagramie już są, ale będą rozwinięte. Narzędzia do rezerwacji, wizyt, spotkań, narzędzia do subskrypcji treści. Też ta nowość, która się pojawia na niektórych stronach, żeby można było zaoferować swoim odbiorcom abonament taki jak powiedzmy Patronite czy Netflix, nie przymierzając. Więc żeby jak najwięcej, myślę, że to jest w miarę pewne, że za kilka lat Facebook będzie chciał jeszcze troszkę bardziej zjeść internet. No i to oczywiście pewnie będzie też przyczyną kolejnej debaty czy krytyki, tym razem bardziej w środowisku biznesowym. Czy powinniśmy się uzależniać od Facebooka, czy nie powinniśmy? No i pewnie zawsze gdzieś mimo wszystko będziemy się starali mieć coś poza, a nie tylko w środku.
No właśnie, bo jeszcze ten Apple tu się pojawił już drugi raz, bo no bo takie są ruchy ostatnio firmy Apple, że to się wydaje tak, jak oni by chcieli rzeczywiście pokąsać Facebooka. Po drodze chyba też trochę Google'a. Teraz w App Store nowym jest pokazane przy każdej aplikacji, jakie ona konkretnie dane zbiera. No i aplikacje Facebooka zadziwiająco długie listy tych zbieranych rzeczy mają, więc no nie budzi wątpliwości, po co i wobec kogo zostało to wymyślone. Czy spodziewasz się, nie wiem, że za teraz będzie taka nagonka i tak dalej, a za rok na przykład będzie Apple Book? Coś po prostu wymyślą swojego jako alternatywę?
A to ciekawe, czy w tą stronę pójdą. Trudno powiedzieć. No, na razie z tego, co wiem, to jakieś próby uruchamiania serwisów społecznościowych przez Apple się nie udawały, więc tego nie wiem. Natomiast no tak, Apple się stawia w roli obrońcy prywatności, jednocześnie trochę właśnie zapominając, że jak użytkownik zakłada konto na Facebooku, no to wyraża różne zgody. Ja specjalnie sprawdziłem, bo to wiadomo, można powiedzieć, nikt nie czyta regulaminów. No ale jednak, jak się kliknie w regulamin, to w drugim akapicie jest napisane. Nie gdzieś tam na końcu, nie drobnym drukiem, nie gwiazdką, tylko w drugim akapicie jest napisane, że prowadzenie, i to nie cytuję tego dokładnie, ale to jest napisane naprawdę mniej więcej tak samo prostymi słowami. Najprostszym językiem, jak się da. Że Facebook jest bezpłatny, nie pobieramy żadnych opłat, dlatego, że zbieramy informacje na temat Twojej aktywności i wyświetlamy reklamy, które uważamy, że mogą być dla Ciebie interesujące. No więc w związku z tym to jest raz, a dwa, tak jak na początku też przez gdzieś nawiązywaliśmy do tego, no da się te zgody odwołać, nawet jeżeli ktoś już po założeniu konta stwierdzi, że a jednak tu bym chciał troszkę ograniczyć, no to da się to na Facebooku odwołać. Przy czym oczywiście można powiedzieć, że no tak, ale przecież nikt nie umie trafić do tego miejsca i Facebook pewnie jakoś specjalnie nie kieruje użytkowników, tu możesz to zrobić, więc to prawda. No ale też nie robi tego, bo ostatecznie model biznesowy jest jaki jest i wydaje mi się, nie chcę mówić za całe społeczeństwo, ale wydaje mi się, że jednak to, że użytkownicy korzystają z mediów społecznościowych od wielu lat i często codziennie, no to jest jakiś dowód na to, że ten deal, ten układ im trochę pasuje. To znaczy, że nie płacą, natomiast wiedzą, że będą widzieć reklamy, które będą bazować na ich aktywności. To nie jest jakaś wiedza tajemna, to znaczy nie musieliśmy mieć Apple'a, żeby to zrozumieć. I nawet jeżeli ktoś nie oglądał Social Dilemma, no to wie, że na Facebooku są reklamy i dlatego serwis jest bezpłatny. Nie jest moim zdaniem możliwe na dłuższą metę coś takiego, że użytkownicy będą wszyscy masowo wypisywać się z tego śledzenia, już powiedzmy tym językiem, a jednocześnie będą nadal oczekiwać, że Facebook i Instagram będą bezpłatne. No bo to po prostu jasne, będą widzieć, jeżeli się wypiszą ze śledzenia, to będą widzieć reklamy jakieś. To nie jest tak, że nie będą widzieć żadnych. Będą widzieć jakieś niedopasowane za bardzo do ich zainteresowań, będą widzieć jakieś losowe, powiedzmy. No, ale to na dłuższą metę nie będzie działać, no bo Facebook czy Instagram jest tak popularny, to znaczy jest takim sukcesem, dlatego że wyświetla reklamy dopasowane, a nie niedopasowane. Więc akurat ta zmiana, którą Apple teraz wymusza, no to ona może nie jest jeszcze aż tak, nie jest ona aż tak jeszcze przełomowa w tym sensie, że ona dotyczy tylko stron internetowych zewnętrznych. Czyli jeżeli nawet użytkownik iPhone'a odwoła zgodę, no to to oznacza, że będzie mniej śledzony na tych zewnętrznych stronach. To nie ma żadnego wpływu na to, jakie informacje Facebook będzie miał na temat tego, co użytkownik robi na Facebooku i na Instagramie. Więc 90, tak bardzo szacunkowo, 90% danych, które Facebook miał, nadal będzie miał, więc no jest to jakaś zmiana i jeżeli to wszystko miałoby iść dalej w tą stronę, no to wtedy to się może zacząć sypać, ten model biznesowy. Jeżeli faktycznie, jeżeli będą inne firmy, które pójdą tym tropem, albo jeżeli byłyby jakieś regulacje, które miały wymuszać brak śledzenia zupełnie, no to wtedy ten model biznesowy się będzie mocno chwiał. No póki co to jest tylko raczej jakaś taka niewielka rysa i jeszcze nic takiego nie zmienia.
Okej. Dobra, to może jeszcze tylko tak typowo już biznesowo jedno takie pytanko. Co ludzie robią źle na Facebooku, że nie udaje im się wypromować swoich marek, biznesów, firm, rzeczy, które robią?
Postrzegają to narzędzie jako bardzo proste i intuicyjne, bo ono do pewnego stopnia takie jest. To znaczy proste publikowanie postów i odpowiadanie na wiadomości albo klikanie w przycisk promuj post, no rzeczywiście nie wymaga jakiejś tajemnej wiedzy. Natomiast to jest wierzchołek góry lodowej, no i ostatecznie później sukces się kryje pod powierzchnią, czyli po prostu trzeba wejść trochę głębiej, trochę się nauczyć systemu reklamowego, na przykład menadżera reklam, który co ciekawe nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby robić płatne działania, ale też pozwala tworzyć ciekawsze, lepsze treści za darmo, więc no to jest jeden z miliona tematów, o których warto wiedzieć, więc po prostu chodzi o to, żeby nie zadowalać się tą podstawą, no bo większość firm po prostu wrzuca posty i klika promuj i to tyle. I to przestaje działać, znaczy właściwie już przestało jakiś czas temu. Żeby coś takiego działało, to trzeba mieć naprawdę przełomową usługę albo produkt, albo bardzo atrakcyjną, bardzo dobrze odbieraną. Jeżeli takie coś działa, to znaczy, że potencjał jest naprawdę ogromny. Także przede wszystkim właśnie myślę, że to.
Czy jest sens, żeby firma robiła to sama? Ja wiem, że no, masz agencję siłą rzeczy, ale ja uważam, na przykład, że nie ma sensu, że ja próbowałem, zrobiłem w życiu trochę kampanii, na każdej straciłem wszystko, więc nie wyobrażam sobie tego z perspektywy właściciela firmy, żeby robił sam sobie Facebooka, dlatego też pytam.
No więc myślę, że na początek jednak troszkę warto tam się rozeznać i to można zrobić, a jeżeli ktoś ma czas, to zupełnie samodzielnie, jeżeli ktoś trochę nie ma czasu, to z pomocą krótkiego szkolenia. I jednak troszkę warto się rozeznać w tym, mimo tego, że są też na rynku rozwiązania, których nie jestem fanem, które obiecują, że zrobią za nas tę robotę. To znaczy, że reklamy się zrobią same. Nie jestem fanem, dlatego że jestem przekonany, znaczy wiem po prostu z doświadczenia, że znajomość tego systemu się opłaca. I to nawet jeżeli nie chcesz tego robić sam ostatecznie, to dobrze troszkę chociaż wiedzieć, o co chodzi. No, tak jak z umiejętnością czytania i pisania, nie przymierzając. Nie trzeba być poetą, ale jednak coś tam napisać albo przeczytać by wypadało umieć, a nie tylko bazować na tym, że algorytm może tam przeczytać książkę. No może, ale po prostu jeżeli potrafimy trochę więcej, to potem mamy na przykład przy zlecaniu na zewnątrz trochę lepszą pozycję negocjacyjną nawet. Po prostu trochę bardziej rozumiemy, co zlecamy, co chcemy osiągnąć, wiemy, co jest możliwe, byle pomysł nas nie zadowoli, bo wiemy, że da się więcej. Więc mimo tego, że istnieje ten pogląd właśnie, z którym się niezbyt zgadzam, że właściciel firmy nie powinien się zajmować szczegółami, powinien to zostawić specjalistom, to nie zgadzam się z nim, dlatego że zawsze przed mediami społecznościowymi, przed internetem właściciel firmy powinien, pewnie wiedział, jak docierać do klientów. I zawsze to jest kluczowa umiejętność, żeby potrafić zrozumieć klientów, dotrzeć do nich. Nie musi z każdym rozmawiać indywidualnie i każdego obsługiwać indywidualnie. Ale jak właściciel biznesu nie potrafi docierać do odbiorców i to jest dla niego czarna magia, no to nie jest dobry punkt wyjścia. Więc dlatego podsumowując, uważam, że odrobinę warto tam z perspektywy przedsiębiorcy, odrobinę warto się tam rozeznać. Później wcale nie trzeba tego robić samodzielnie, można to zlecić wewnętrznie, na zewnątrz, różnie to wychodzi, ale w każdym razie odrobina wiedzy tutaj zawsze będzie procentować.
Super, no to myślę, że wiemy, co robić. Bardzo dużo wiedzy i fajnych takich światopoglądowych rzeczy nam tutaj dzisiaj przekazałeś, co mnie
no trochę się
cieszy.
Tutaj rozwinąłem w tym temacie, w sensie dziś w sumie w tym zakresie to po raz pierwszy, bo to gdzieś tam w różnych rozmowach było, w jakichś artykułach, w jakichś postach, ale dzisiaj tak starałem się zebrać to w całość. No i nie ukrywam, że mnie ten temat interesuje po prostu, czyli nie tylko ta biznesowa strona, ale też właśnie to, jak media społecznościowe wpływają na rzeczywistość, na świat. A okazuje się, że media społecznościowe właściwie dotykają wszystkiego. Czego się nie ruszy, to zaraz gdzieś tam Facebook wygląda zza rogu, prawda? Więc w związku z tym wydaje mi się to szalenie ciekawy temat i myślę, że jeszcze będzie sporo okazji, żeby rozmawiać dalej.
Świetnie. No zobaczymy, o czym będziemy za 20 lat rozmawiać faktycznie, także to ciekawe, co przyszłość przyniesie. Jeszcze mam jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej wartości wniosła realną wartość w Twoje życie?
Usługa do 100 zł, która wniosła
konto wartość. Na fejsie.
No tak, to zero. Ale żeby nie było tak przewidywalnie, bo pewnie mógłbym powiedzieć, że prosta reklama za 100 zł potrafi dociera. Za 10 zł można dotrzeć do mniej więcej 2000-3000 osób, czyli za 100 zł można dotrzeć do 20-30 tysięcy osób, powiedzmy, bo to zależy od znowu różnych szczegółów, no ale to jest jedno. A poza tym, co jeszcze? No nie przychodzi mi do głowy w tym momencie nic.
No ale myślę, że ta reklama to też te liczby dają do myślenia.
Musi zostać w takim razie na prostej kampanii reklamowej.
Super. Świetnie. No to ja mam w podzięce dla Ciebie prezent, który mam nadzieję uda mi się bezpiecznie. Okej. Okay. To jest 48-godzinna doba. Mhm. Także...
Super, bardzo dziękuję.
Jak będziesz mi czas, to zapraszam.
Jak podwoić swoją produktywność? No, to myślę, by się przydało, zawsze. Także.
To jest fajna dziedzina, bo tam nie ma końca, nie? Więc obojętnie jak bardzo się już jest produktywny, to zawsze można być jeszcze bardziej.
No to w takim razie jednak pójdę tym tropem i wspomniałem już tego autora, ale jeszcze polecę, bo jego książki się mieszczą też do 100 zł. Z tych, które ostatnio czytałem, no to dają mi do myślenia książki Yuvala Harariego, czyli szczególnie książka pod tytułem 21 lekcji na XXI wiek. Ona rusza trochę tych wątków, o których mówiliśmy. Nie zawsze mówi dobrze o social mediach, ale w każdym razie inspirująco. I sztuczna inteligencja, i właśnie to, co nas czeka, więc też to ostatnio sporo wniosło w mój światopogląd, albo w to, o czym myślę.
Świetnie. No to cieszę się bardzo i dzięki za sporą dawkę wiedzy. No i co? Trzymam kciuki, żeby biznes się rozwijał, agencja, żeby się rozwijała, no i żeby media społecznościowe rozwijały się w taką stronę, która będzie najbardziej dogodna
dla wszystkich.
No i co? Jeszcze raz dzięki za miło spędzony czas, intelektualna pożywka dzisiaj, myślę, więc super, cieszę się bardzo.
I dojechaliśmy do Gdańska. Nie, żartuję.
Nie. No, także trzymam kciuki, dzięki bardzo, dzięki. Skomentujcie i działajcie. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia. Cześć.
Przypominam, że jeszcze tylko do końca tej niedzieli, czyli do końca 28 marca, możesz dołączyć do naszej platformy Nowoczesna Firma, na której już na dniach pojawi się kurs naszego dzisiejszego gościa, Piotra Chmielewskiego, o tym, jak robić marketing na Facebooku, aby wydać na to jak najmniej pieniędzy, a jak najwięcej zarobić. Dlatego dołącz już teraz do Nowoczesnej Firmy, wchodząc w linka pod tym nagraniem lub bezpośrednio wchodząc na nowoczesnafirma.org. Do zobaczenia!